Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór, witam Państwa.
Ewa Dąbska.
Magda Jasińska, a za niespełna pół godziny Aleksandra Kłaput-Wiśniewska. No, w pierwszej części będziemy witać tych, którzy powrócili.
Drodzy Państwo, chór Kameralna Akademii Muzycznej w Bydgoszczy powrócił z tarczą z tournée po Stanach Zjednoczonych. Bardzo udanym. To nie był konkurs, nie było medali i dyplomów, ale zostały niezwykłe przeżycia i wzruszenia. O tym za chwilę powiedzą zarówno chórzyści, jak i szef chóru, profesor Janusz Stanecki, bo dopadliśmy, że tak brzydko powiem.
Ewa biegała za autobusem.
Który przyjechał autobusem, oczywiście nie ze Stanów, tylko lotniska w Monachium. Jeśli nie pokręciłam niczego, tam wszystko będzie powiedziane w nagraniu. Ile godzin jechali, jak długo trwała podróż i tak dalej. No i oczywiście o wrażenia pierwsze zapytałam, pewnie do tego wyjazdu jeszcze będziemy powracać. Dodajmy tylko, że wyjazd był głównie poświęcony Feliksowi Nowowiejskiemu, patronowi Akademii, no i oczywiście człowiekowi, którego rok w tym roku w Polsce obchodzimy.
Katarzyna Pater.
Prosto z autokaru, który przywiózł chór kameralny Akademii Muzycznej. No nie prosto ze Stanów, ale prawie.
Z lotniska w Berlinie. Wcześniej dziękujemy bardzo za miłe przywitanie. Radio PIK, niezawodny nasz patronat medialny, który nam towarzyszył przez cały wyjazd. Wprost z Berlina autokarem po 6 godzinach, a wcześniej po 20 godzinach lotu wraz ze zmianą czasu, już licząc w tym, więc łącznie około 26 godzin jesteśmy na nogach.
Jakie wrażenia pierwsze z tego wyjazdu?
Pierwsze to duże zmęczenie, w tym momencie odczuwalne najbardziej, ale ogromne zadowolenie, radość i wspaniałe 2 tygodnie cudownych przeżyć, chwil, miejsc, które zobaczyliśmy i ludzi, których spotkaliśmy. Zaśpiewaliśmy 12 koncertów, 13 wejść mieliśmy, ponieważ śpiewaliśmy w jednej z parafii na 2 mszach, jednej polskiej i amerykańskiej, także 13 wejść koncertowo-śpiewaczych w 2 tygodnie. To jest nasz największy sukces. Kolejny fantastyczny wyjazd. Myślę, że zmęczenie, które jest teraz widoczne, słyszalne w naszych głosach, widoczne na naszych twarzach i które odczuwamy w całym naszym ciele, jest zrekompensowane tymi wszystkimi wspaniałymi chwilami i miejscami, które zobaczyliśmy, ale i też przeżyciami, jakie nam towarzyszyły podczas każdego koncertu, bo śpiewaliśmy muzykę, która była muzyką patriotyczną, ludową i nasze serca naprawdę starały się na każdym koncercie dawać siebie 150%, ażeby odbiorcy, publiczność, która towarzyszyła nam w koncertach, czuła to samo, co my, kiedy staramy się im przekazać naszą radość ze wspólnego muzykowania.
Pan profesor Janusz Stanecki, szef chóru, no i też niesamowity człowiek, który jeździ po całym świecie ze swoim chórem i odnosi sukcesy.
No, wrażenia niesamowite, no, przede wszystkim najważniejsze to, że się udało zrealizować cały program, który był zaplanowany w tych wszystkich 4 miastach, łącznie na końcu w Waszyngtonie, w ambasadzie polskiej, ale począwszy od Chicago, Le Monde i Nowego Jorku. I wszędzie się spotkaliśmy z wielką życzliwością. No i tą ideę Roku Nowowiejskiego i naszego patrona przekazaliśmy jakoś, mam nadzieję, że jak najlepiej z naszej strony. Chór śpiewał bardzo dobrze, muszę powiedzieć, mimo że wielu takich trudnych rzeczy, na przykład technicznych, że trzeba było dużo się przemieszczać i tak dalej, bo wiadomo, że to ogromne miasta, metrem oczywiście, bo wiadomo, że tam nie mieliśmy autobusów, więc udało się to wszystko zrealizować i z tego się bardzo cieszę.
Joanna Godzięba.
I Szymon Godzięba, Tytek.
Wspaniali artyści, którzy też w chórze. Niedawno rozmawialiśmy, kiedy był jubileusz, a teraz już mam was tu przed mikrofonem po powrocie ze Stanów. Niesamowitej podróży.
Tak, niesamowite podróży i wspaniałych przeżyć. To były koncerty adresowane dla Polonii i widzieć wzruszenie Polaków mieszkających za oceanem na koncertach, to również dla nas było głębokie przeżycie.
Zdecydowanie i też muzycznie bardzo, bardzo wzbogacający wyjazd, bo wszystkie koncerty w sumie, które mieliśmy, no dużo nam dały, każdy był wyjątkowy, każdy był inny. Na każdy koncert profesor osobno przygotował repertuar, dzięki czemu każdy koncert rzeczywiście dla nas stanowi zupełnie inną część. No i uważamy, że każdy według nas był naprawdę udany, więc bardzo się staraliśmy, żeby każdy koncert był wyjątkowy dla każdej Polonii.
Którą... Zdobyliście Amerykę.
Zdobyliśmy Amerykę i mamy nadzieję, że również serca Polaków mieszkających właśnie w Stanach.
Poza zmęczeniem, co czujecie?
Radość, że jesteśmy w domu.
Taka piękna pogoda Was przywitała?
Bardzo piękna pogoda, chociaż takie upały nas zostały w Stanach, że troszkę chętnie byśmy odpoczęli od tego.
Tak, natomiast wilgotność jednak jest po naszej stronie w Polsce. Zdecydowanie łatwiej się żyje.
Dla Waszych głosów też lepiej.
Tak, zgadza się.
Dziękuję Wam serdecznie. Powrócimy pewnie jeszcze we wspomnieniach późniejszych do tej Waszej podróży wspaniałej, artystycznej do Ameryki. Tymczasem odpoczynku życzymy.
Bardzo dziękujemy.
To były gorące wrażenia z pobytu dwutygodniowego tournée po Stanach Zjednoczonych. Przypomnę, że było i Chicago, Illinois, i Nowy Jork, i jeszcze dwa inne miasta.
Tak, wszystko Państwo usłyszeli. Gorące, słowo gorące to jest dobre słowo, bo chórzyści mówili, że w Stanach upał był okropny i przyjechali do Polski i też w bardzo gorące słońce ich przywitało.
A teraz, drodzy Państwo, przenosimy się o kilkanaście metrów dalej, do Filharmonii Pomorskiej. Zakończył się dzisiejszy koncert, który na pewno był oczekiwany, bo to jest wielka przerwa, przecież wakacyjna w Filharmonii Pomorskiej, ale też koncert, który łączył dwa światy.
Dwa światy, świat muzyki popularnej, świat symfoniczny, muzyki tak zwanej klasycznej, poważnej, a to tylko mógł zrobić genialnie Krzysztof Herdzin, nasz wspaniały muzyk. Już nie będę wymieniać, co robi Krzysztof Herdzin, bo Państwo doskonale
wiedzą. Łatwiej byłoby, czego nie robi.
Czego nie robi, tak, bo on już właściwie wszystko robi. I zabrał się za projekt już jakiś czas temu. Ten projekt powstał, on tu został zrealizowany, czyli Dire Straits symfonicznie. To nie jest tylko tak, że są to utwory słynnej grupy, po prostu przepisane na orkiestrę, to Krzysztof Herdzin powie. No to był koncert na pewno historyczny, który przejdzie do historii Filharmonii Pomorskiej.
I znowu połączyłeś różne światy muzyczne, bo w tej chwili chyba już takiego podziału sztywnego nie ma.
Jest podział, ponieważ na tym polega cała sztuka, nie tylko sztuka muzyczna, ale i sztuka literatury, i sztuka plastyki, i sztuka obrazu wszelkiego, i filmów. No, wszystko rządzi się podziałami, szufladkami, narzucaniem pewnych odgórnych konwencji i wykonawczych, i twórczych. No i przed tym nie uciekniemy. To ułatwia życie i to powoduje, że fachowcy, a więc ci, którzy zajmują się daną twórczością jako muzykolodzy, krytycy sztuki, dziennikarze muzyczni, mają ułatwione zadanie. Oczywiście no troszkę kpię tutaj, ale myślę, że w czasach, w których żyjemy, rzeczywiście te wszystkie gatunki się tak ze sobą nierozerwalnie łączą, mieszają, inspirują się wzajemnie, że no aż prosi się, żeby jakoś tam szukać wspólnego mianownika i łączyć je ze sobą, zgodnie z tym, co nam w duszy gra. A w tym przypadku we wszystkich naszych duszach, a więc wszystkich liderów tego zespołu, czyli Kuby Badacha, Marka Napiórkowskiego i mojej, zespół Dire Straits jest silnym elementem naszego dzieciństwa i wszyscy tej muzyki dużo słuchaliśmy w młodości, a teraz wszyscy zajmujemy się muzyką troszkę inną. No więc jakoś łatwo nam było wymyślić taką koncepcję, którą potem ja jako ten sprawca już dysponujący odpowiednimi narzędziami przelałem na papier nutowy i stworzyłem partytury orkiestrowe.
Zespół Dire Straits jest bliski sercu wielu ludziom, mojemu sercu również, mnóstwo przebojów. Zespół bardzo oryginalny i właściwie też instrumentalnie ciekawy. Czy było Ci trudno, czy łatwo przełożyć na dużą orkiestrę te przeboje? To jest dosyć modne już od wielu lat, żeby tego typu muzyka zabrzmiała symfonicznie.
Tak, to prawda i to jest bardzo niebezpieczne. I rzeczywiście wiele takich projektów, wykropkować nazwę zespołu, symfonicznie kończy się nieudanym artystycznie efektem końcowym. Więc ja muszę zacząć od tego, że wszystko to, co biorę na warsztat aranżera od wielu lat i zawsze o tym mówię, biorę po to, żeby no, sprawić sobie i odbiorcy zaskoczenie i niespodziankę, żeby poszukać czegoś, co wywróci na lewą stronę oryginał, co będzie przefiltrowane bardzo mocno przez mój język, przez moją wrażliwość, przez moją wyobraźnię i stworzę na bazie oryginału coś mojego, coś nowego, coś, co będzie nie wersją oryginału jeden do jednego, natomiast pewnego rodzaju wariacją na temat. taki był mój Chopin, takie były moje różne opracowania na orkiestry, jak String Big Band z orkiestrą Sinfonia Viva, jak różne inne projekcje, które robiłem, jak ostatnio płyta Songs from Yesterday z Mieczysławem Szyśniakiem, gdzie część ludzi nawet zarzucała nam, jak można brać się za bary z takimi klasykami jak Imagine Johna Lennona czy Tears in Heaven Erika Claptona, które są utworami ikonami tak naprawdę stylu i są intymnym jakimś tam wykonaniem, jedynym w Sèvres pod Paryżem. I mają rację, dlatego my się z nikim nie ścigamy i w tym przypadku Dire Straits ja też nie próbowałem zaaranżować po prostu oryginału, dopisując do tego smyczki, tak jak to niestety często ma miejsce. I wtedy orkiestry grają długie nuty, grają banalne, proste harmonie i oczywiście dla proweniencji rockowej jest to wielkie przeżycie, ponieważ oni zawsze czują się gdzieś tam dowartościowani, ponieważ mają do czynienia z orkiestrą symfoniczną, co rzadko jest benefitem muzyków rockowych. Natomiast w przypadku Dire Straits rzeczywiście stworzyłem takie daleko idące wariacje na temat. Pozwoliłem sobie na dosyć duże wykorzystanie potencjału orkiestry. Dopisałem, skomponowałem wstępy symfoniczne, łączniki i orkiestra ma bardzo dużo do grania. W związku z tym to jest taki Dire Straits właśnie, tak jak powiedziałem na początku, który jest tylko jakby przyczynkiem do tego, żeby na bazie tych utworów stworzyć nasze własne wersje, tak jak my dzisiaj jako żywi ludzie żyjący w roku 2016. To czujemy, przepraszam, nie w 2016, ponieważ ten materiał powstał w 2012 roku, 4 lata temu. No i tak to wyglądało.
Tyle Krzysztof Herdzin. Na spotkanie z Krzysztofem Herdzinem, Markiem Napiórkowskim i Kubą Badachem zapraszamy do Śniadania z Muzami. Teraz z kolei przenosimy się trochę dalej, do Lubostronia.
To jest piękne miejsce, piękny pałac i okoliczności przyrody, a w nich już od jakiegoś czasu spotykają się latem wokaliści i to wszystko za sprawą pani profesor Katarzyny Rymarczyk się dzieje.
Przy pięknych okolicznościach pałacowo-parkowych jesteśmy na kolejnym już kursie wokalnym, kursie mistrzowskim. Pani profesor, te studentki lgną, żeby nauczyć się, żeby ćwiczyć interpretację, ale też i warsztat.
Wydaje mi się, że wszystko tutaj należy, bo interpretacja to jest również warsztat. Jeżeli warsztat jest kiepski, powiem, no to z interpretacją będzie też nieciekawie.
Profesor Katarzyna Rymarczyk.
A utwory są, powiedziałam, przeróżnych barw, okresów i tak dalej, więc nad każdym pracujemy po kolei. Tydzień, czyli 5 dni de facto jest mało trochę, żeby zrobić dobrze program, ale oni słuchają się nawzajem, wymieniają uwagi. Poza tym ja wprowadzam takie formy pewne ćwiczeń, pasek na talii, ćwiczenia ciałem i to jest takie duże zainteresowanie. Poza tym jakaś integracja, ludzie się poznają, poznają repertuar. Jest tutaj po prostu pięknie, jest to sympatycznie i to bardzo też wpływa na nastrój nasz przy śpiewaniu.
Zwykle jest większość kobiet, wokalistek na takim pani profesor mistrzowskim kursie, ale właśnie wpadłyśmy tutaj do Lubostronia i trafiłyśmy na próbę mężczyzny i to z bardzo mocnym głosem, a mało, że tak powiem, nie rozsadził tej rotundy w Lubostroniu. Tak więc mężczyźni też się garną.
Są. To pan Bednarski z Drezna, przyjechali za nim to jeden Rosjanin i Niemiec. Ten Rosjanin niestety troszeczkę podupadł na to, że chyba ma alergię i nie bardzo może śpiewać, ale on jest zawsze, on w ubiegłym roku też był. Dzisiaj przyjechał drugi. Poza tym jest jeszcze jeden ze śpiewaków z opery, no bo tenor i chce zasięgnąć informacji. Rzeczywiście bardzo dobrze to, że tak powiem, odebrał. Myślę, że będzie miał wielką korzyść. A dlatego może dlatego, że jestem kobietą, prowadzę kobiety, Agnieszka Pias również, więc dlatego, a poza tym kobiety są bardziej pilne, powiedziałabym.
Dzień dobry, nazywam się Magdalena Murawska, jestem w Lubostroniu drugi raz.
Drugi raz, to znaczy, że ten pierwszy raz był na tyle skuteczny i miły, że postanowiła pani tutaj powrócić.
Jak najbardziej. Ostatnim razem, jak byłam w zeszłym roku, jak najbardziej bardzo dużo wyniosłam z tych warsztatów. Bardzo pozytywnie wpłynęły również na moją edukację. Wydaje mi się, że w jakiś sposób pomogły mi dostać się na wymarzone studia, czyli na studia wokalno-aktorskie właśnie w Akademii w Bydgoszczy. Na pewno pomogły mi już, dostałam się do Akademii, pomogły mi w tym, że zdobyłam tu bardzo dużo znajomości, chociażby przyjaźni, zawarłam dużo przyjaźni, więc jak już weszłam faktycznie w mury uczelni, to nie czułam się taka osamotniona. To jest też bardzo cenne w przypadku artystów, wydaje mi się, takie wsparcie grupy. bardzo pod tym kątem na pewno Lubostroń również mi się przysłużył.
Tak, takie sakramentalne pytanie, czego można się nauczyć przez tydzień? Zresztą dajecie jeszcze, nie tylko się uczycie, ale też dajecie koncerty.
Tak, wczoraj mieliśmy w kościółku tutaj w Lubostroniu. Ja już mam chryp od tego gadania, cały dnie. I dzisiaj, to znaczy ona, próba, jutro będzie przeniesienie tej próby na koncert końcowy. Co prawda końcowy dlatego w piątek, że niektórzy już wyjeżdżają w południe i nie mogłabym zrobić takiego oficjalnego pożegnania, gali, gdzie będą wręczane dyplomy, gdzie są zdjęcia, pożegnania bardzo sympatyczne i rzeczywiście nauczyć się nie można, ale ja widzę, jak potem robią postępy dalej, bo ich obserwuję, na przykład Bydgoszczy, przy egzaminach obserwuję, że jest różnica. Oni nabierają pewności siebie, wymieniają uwagi, pytają o wszystko, tu wymieniają, chodzą do drugiego w kółko, tak praktykują, więc myślę, że to zawsze, tym bardziej, że bardzo optowali, żeby ten kurs był. Koniecznie. Zastanawiałam się, bo to wszystko nie jest proste do zorganizowania, ale tutejsza dyrekcja i panie pomagają bardzo. Jestem im ogromnie wdzięczna i w ogóle uwielbiam tu być.
Czy to jest dla pani profesor ciężka praca, czy przyjemność, czy jedno i drugie?
W zasadzie jedno i drugie, chociaż praca, która daje radość, którą się kocha, to zawsze jest przyjemność, aż zmęczenie, tak zwany produkt uboczny. A gardło już mi wysiada, bo tak gadać od rana do nocy, z przerwą na obiad, nawet nie mam przerwy, bo zawsze coś w międzyczasie organizacyjnego, to już po prostu boli mnie gardło. To jest problem, ale na wakacje jeszcze trochę mam, jest odpocznę.
Profesor nie będzie śpiewać na koncercie, czy będzie?
Ale broń Boże, to młodzi śpiewają. Ja będę im rozdawać dyplomy, to już czas na młodych.
To jest w ogóle taki zawód wdzięczny i niewdzięczny, bo z jednej strony wdzięczni są słuchacze i odbiorcy, ale niewdzięczny, bo przez całe życie wokalista się uczy. I właściwie chyba nie ma takiego momentu, kiedy przestaje się uczyć.
Zdecydowanie, całe życie się uczy, ale pyta pani, że to jest niewdzięczny zawód. Jeżeli się go kocha, jeżeli ma się talent, nie ma innej opcji. Ja nie wyobrażam sobie być kim innym w zawodzie, a ja uważam, że całe życie się bawię, że całe życie jestem szczęśliwa, że uprawiam ten zawód i nie wyobrażam sobie czego innego. Mi się wydaje, że nie umiałabym i byłabym nieszczęśliwa. A ja mogę pracować jeszcze długo. Jak zdrowie dopiszę, głos dopiszę, to ja mogę pracować długo. Kocham ten zawód i mój pierwszy jako śpiewaczka i obecnie i się z tego nie wycofuję. Nigdy.
Adrianna Potalska, z okolic Szczecinka. Uczymy się w Bydgoszczy na Akademii Muzycznej u pani profesor Rymarczyk.
A to są wakacje, czy to jest szkoła? Jak nazwać taki kurs mistrzowski?
To jest bardzo ciężkie pytanie. Tak naprawdę to wszystkiego po części, bo znajdujemy tu czas na to, żeby się zrelaksować, żeby się przejść po cudownej okolicy, bardzo malowniczej. Można pooddychać świeżym powietrzem, wyjść z takiej codziennej gonitwy, która właśnie nas bardzo często gdzieś tam bierze w obroty. Ale i też jest czas właśnie na śpiewanie, na branie czy to czynnego udziału, czy biernego w zajęciach, które naprawdę z tego, co tutaj możemy usłyszeć, przynosi efekty.
Pierwszy raz jest pani tutaj?
Tak, ja jestem dopiero po pierwszym roku na Akademii Muzycznej. Jestem pierwszy raz na takich warsztatach. Jest to dla mnie coś zupełnie nowego. Zmierzam się sama ze sobą, dowiaduję się od każdego profesora czegoś innego. Tak naprawdę każdy z nich mówi w nieco inny sposób, ale dąży do tego samego. I oni w tym połączeniu jednak tych trzech cudownych osób osiągają naprawdę wiele.
Nazywam się Karolina Pankowska, jestem z Torunia i dopiero zacznę studiować na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. W klasie wokalno aktorskiej u pani Agnieszki Pias.
I jak się pani tu znalazła w tym Lubostroniu? Jak się tu pani podoba i trudne są to zajęcia?
Znaczy się, są bardzo przyjemne. No, profesorowie są bardzo tacy życzliwi, fajnie, spokojnie tłumaczą, co trzeba robić. Tutaj Lubostroń jest w ogóle bardzo przepiękny, także naprawdę mi się bardzo tutaj podoba.
Panie profesorze, spodobało się panu w Lubostroniu?
Tak.
Profesor Piotr Bednarski.
W ubiegłym roku byłem pierwszy raz i teraz drugi raz. Bardzo sympatycznie, z młodymi ludźmi. O renomie międzynarodowej, także i mamy z Niemiec, i z Litwy, i z Rosji, także bardzo przyjemnie, naturalnie, ze studentami z Polski. Jest bardzo przyjemnie pracować, jest miła atmosfera, jest taka serdeczna, taka spokojna, także możemy pracować sobie bez jakichś stresów, bez niczego, spokojnie, na luzie robimy rzeczy, które im są bardzo potrzebne.
No tak, ale praca śpiewaka to nie jest spokojnie, na luzie i bez stresu. To są nerwy, to jest estrada, scena, to są bardzo trudne partie. Czy to wszystko też jest ważne, kiedy pan rozmawia tutaj ze studentami?
No naturalnie, ale my jesteśmy na pewnym etapie. Pani mówi o teatrze, o pracy zawodowej, a my jesteśmy jeszcze studentami w tej chwili i to jest troszeczkę taka praca, powiedzmy, luźniejsza. To znaczy stopniujemy powoli stopień trudności, jaki ich spotka, po prostu, żeby nie od razu, żeby nie przygnieść młodego człowieka, żeby na przykład no, troszeczkę w niedyspozycję wpadł, nie? Więc powoli wszystko tak kładamy, żeby było dobrze dla nich.
Panie profesorze, to jest nie tylko praca nad głosem, to jest też taka trochę praca wychowawcza ojca, który no, potrafi przeprowadzić tego młodego człowieka przez tą trudną drogę, która będzie mu towarzyszyć zresztą do końca.
Tak, dlatego że przychodzą studenci. Nie tak daleko, wczoraj przyszła taka studentka, mówi: panie profesorze, ja nie mogę śpiewać, ja jestem cała rozdygotana. A co ci się stało? No nie wiem, co się stało. Jest ten proces takiej rozmowy, takiego spokoju, żeby ona się uspokoiła i później zaczęła spokojnie śpiewać. I mówię: tak, to nie będzie żadna trudność. Zacznij spokojnie, nic się nie stawia, ci głowy nie urwie, powoli. I uspokoiła się, mówi: tak, to zupełnie co innego, zupełnie jestem teraz taka spokojna. I dzisiaj mieliśmy próbę. I było tego widać efekty, że jednak to pomaga, bo widzi pani, to na przykład jest mi przyjemnie, że człowiek pracuje tutaj cały czas, z nim od rana prawie do wieczora i widać efekty, że tam gdzieś coś zostaje z tego wszystkiego, z tych warsztatów.
Czy pan też był człowiekiem bardzo chętnym do bycia na różnych kursach mistrzowskich, do pytania profesorów o to, jak ma pan przygotowywać swoją karierę, swój głos?
A powiem pani szczerze, że ja troszeczkę parę lat temu, że tak powiem, studiowałem i myśmy takich możliwości nie mieli. Myśmy po prostu tylko mieli studia i to wszystko. Wtedy nie były takie modne w Polsce, powiedzmy, takie kursy, a za granicę no, nie mieliśmy możliwości w tych czasach.
To była relacja z kursu mistrzowskiego, wokalnego w Lubostroniu, który się jutro zakończy.
I teraz jeszcze rzeka muzyki, którą już żegnamy. Powoli, ale jednak. Piękne koncerty, no i gwiazda na zakończenie.
Gwiazdy.
Tak jest, bo tato z córką i zespołem. O tym wszystkim
Jacek Pawlewski w smutnym nastroju.
To znaczy, właściwie chyba trochę tak, bo można zacytować tutaj: kap, kap, płyną łzy, łez kałuża. Nie, kałuży nie będzie, bo mam nadzieję, będzie pogoda, bo jeśli już właśnie mówimy, to rzeka muzyki, wiadomo. Natomiast to płyną łzy, bo rzeczywiście ostatni koncert, ale też
zielony,
piękne
to
utwory,
może się taki, różne rzeczy mogą się wydarzyć.
Mogą się rzeczy wydarzyć, także pięknie. Natomiast tak jak tutaj zacytowałem, faktycznie będzie to bardzo smutna piosenka retro. Na pewno gdzieś się pojawi, chociaż nie jestem nie jestem tego pewny, też chciałbym powiedzieć, bo rzeczywiście może być tak, że te największe szlagiery, które z grupą Pod Budą, czy samotnie, solowo wykonywał pan Andrzej Sikorowski, mogą być niewykonane. My nie ingerujemy absolutnie w repertuar artystów i nie chcemy, to oni mają gdzieś ten przekaz swój artystyczny na scenie przedstawić publiczności i to ona ma zdecydować, czy się podobało, czy też nie. Choć tak po cichu liczymy wszyscy, że pojawią się te wielkie przeboje. Gdzieś też zdradzę tutaj tajemnicę rozmów. Delikatnie rozmawialiśmy, czy aby zapytaliśmy. Odpowiedź oczywiście nie była taka wprost, także myślę, że będzie zaskoczenie. Natomiast Andrzej Sikorowski, Maja Sikorowska, recital dwoje wspaniałych artystów na scenie w Bydgoszczy.
Tych artystów nieczęsto gościmy w naszym regionie, w związku z tym większa będzie atrakcja tego koncertu.
Tak, ja myślę, że tak, że jakby tutaj nie ma co ukrywać. Nasz region, szczególnie miasto, to miejsce, gdzie dzieje się naprawdę bardzo dużo tych imprez organizowanych przez miasto, czy też przez firmy prywatne i nie możemy narzekać na to, że się nic nie dzieje, więc faktycznie wielu artystów przybywa do Bydgoszczy, ale tak zerknę zerknąłem, pan Andrzej Sikorowski, no, był bardzo, 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 bardzo dawny. Zwróciłem uwagę na jakąś taką bliższą datę grania. Tutaj być może to były firmy, firmówki tak zwane, których, o których nie wiemy, więc prywatne występy, to jak najbardziej być może. Natomiast rzeczywiście, cieszymy się. Andrzej Sikorowski przyjął zaproszenie z wielką chęcią. Wspominaliśmy wspólnie też, bo mają wspólny projekt z Grzegorzem Turnałem, więc rzeczywiście gdzieś potem rozmawialiśmy tak, że on zadzwonił, zapytał się, miło wspominał występy, znaczy pan Grzegorz Turnał miło wspominał występy w Bydgoszczy, więc tym bardziej jeszcze był ochoczo nastawiony, żeby przyjechać do naszego miasta. No i to nas absolutnie cieszy. Myślę, że dwoje wspaniałych ludzi, którzy mają bardzo podobną wrażliwość muzyczną, dwa różne być może charaktery, ale jednak znakomicie rozumieją się na scenie.
Ale geny te same.
Geny te same, tak, dokładnie. Ja myślę, że dla każdego ojca to jest coś pięknego. Tym bardziej artysty, który zawsze czuje inaczej. Nie chcę oczywiście tutaj na piedestał stawiać wszystkich artystów, ale coś w tym jest. Artyści muszą postrzegać rzeczywistość inaczej, aby też móc tworzyć. Więc dla Andrzeja Sikorowskiego jako artysty, ale również i ojca, to musi być niesamowite i wspaniałe uczucie, że może występować na jednej scenie z córką, która śpiewa po polsku, która śpiewa po grecku i tak też pewnie będzie podczas tego koncertu. Więc to dla nas również też takie bardzo fajne wyróżnienie, że rodzinnie bardzo zrobi się znowu na scenie i w ogóle tutaj w Amfiteatrze Opery Nowa.
Jakiś czas podsumowań?
Tak, ktoś mi już wczoraj to pytanie zadał. Czas podsumowań przychodzi, no chyba w tym momencie, jak mnie zapytano akurat. Staram się jakby na razie o tym nie myśleć. Na razie skupiamy się troszeczkę, jak hasło już takie znane i w Polsce lubiane, jak Adam Małysz, skupiamy się na najbliższym skoku, na najbliższym koncercie i to jest dla nas najważniejsze. Ten czas podsumowań być może przyjdzie w poniedziałek rano. Taki refleksji, zastanowienia, to znaczy na pewno jest takie uczucie, ojej, jaka szkoda, że już koniec, tak? No ale koniec zawsze następuje. Jest początek, jest koniec czegoś i cieszymy się, że właśnie w takim fajnym stylu, gdzie wystąpi właśnie Andrzej Sikorowski z pięknymi piosenkami poetycznymi i Maja Sikorowska. Więc do podsumowania myślę, że to będzie taki czas poniedziałek, wtorek.
Jacek Pawlewski, dziękujemy.
Dziękujemy.
I
do usłyszenia. Zapraszamy w niedzielę o 19.
Będzie tłum na pewno.
A my już Państwa zapraszamy na relację, retransmisję koncertu ubiegłotygodniowego Jazz Band Ball Orchestra, Stanley Breckenridge i Marcin Dyjak. To wszystko naprawdę mieliśmy wyjątkowe szczęście, że jednak do tego koncertu doszło, ponieważ do godziny 19 padał deszcz. A jednak publiczność dopisała.
Tak więc zapraszamy Państwa, a teraz już spotkanie z Aleksandrą Kłapud-Wiśniewską.
Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami. Muzyczne prezentacje. Recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór. Aleksandra Kłapud-Wiśniewska, zapraszam na muzyczne spotkanie w Bibliotece Salonu Klasycznego. Dziś kolejny wieczór, w którym królować będzie jeden instrument. Tym razem będzie to gitara. Gitara, którą rzadko kojarzymy z muzyką artystyczną, a przynajmniej rzadko kojarzymy ją z tym repertuarem koncertowym, z którym na co dzień spotykamy się w salach koncertowych. A przecież to instrument, który ma bardzo długą tradycję, właśnie jako instrument artystyczny. W twórczości hiszpańskiej, w muzyce barokowej bardzo często wykorzystywany był jako instrument akompaniujący, bo przecież na gitarze można znakomicie zagrać wielogłosowe struktury harmoniczne. Na gitarze można znakomicie akompaniować. Gitara może być też instrumentem świetnie realizującym wstawki czy wariacyjne przekształcenia pomiędzy zwrotkami poszczególnych pieśni czy poszczególnymi utworami wokalnymi. Taka rola gitary to nie tylko charakterystyczne cechy tego instrumentu w wieku XVI i XVII. Gitara także od początku była traktowana jako instrument solowy, koncertujący. W niektórych obszarach, szczególnie właśnie w muzyce hiszpańskiej, zastępowała w tym zakresie lutnię. I w takiej oto roli usłyszymy na początku gitarę w utworze pochodzącym z XVII wieku, twórczości Gaspara Sanza. Tam znajdujemy wiele przykładów wykorzystania gitary jako instrumentu solowego i koncertującego. Wszak muzyka w stylu koncertującym, reprezentująca dialog na przykład dwóch instrumentów czy instrumentu i orkiestry, była w tym okresie modna bez względu na to, jakie instrumenty towarzyszyły owemu muzycznemu dialogowi. I dzisiaj ów dialog będzie się rozgrywał pomiędzy teorbą, czyli instrumentem będącym odmianą lutni długoszyjkowej, a barokową gitarą właśnie. W twórczości Gaspara Sanza znajdujemy kilka takich utworów, pomiędzy nimi świetna Tarantella i Canarios, koncertujące, pochodzące z tanecznych utworów, formy muzyczne, które pokazują jak żadne inne wirtuozerię i fantazję, bardzo często wynikającą także z umiejętności wykonawczych instrumentalistów. Zatem dzisiaj świetni instrumentaliści Anna Kowalska i Anton Birula w utworze Gaspara Sanza Tarantella i Canarios. Thank you. Była to Tarantella i Canario z Gaspara Sanza. A teraz gitara w poważnym, koncertowym repertuarze. Wszyscy znamy Antonio Vivaldiego jako twórcę znakomitych utworów skrzypcowych. Niewielu wie, że komponował utwory fagotowe. A jeszcze mniej osób ma świadomość tego, że Antonio Vivaldi komponował utwory na gitarę. Na gitarę, która była traktowana w Wenecji jako instrument koncertujący. I właśnie na gitarę i orkiestrę smyczkową skomponował Antonio Vivaldi kilka koncertów, a pośród nich jeden szczególny. Koncert C-dur w katalogu dzieł Vivaldiego, oznaczony numerem 425, z podtytułem Con tutti violini pizzicati, czyli wszystkie skrzypce grają pizzicato, znaczy bez użycia smyczka. I w taki oto sposób, upodobniając instrumenty smyczkowe do gitary, Antonio Vivaldi skomponował swój koncert na gitarę i smyczki, który usłyszymy za chwilę w wykonaniu Krzysztofa Meisingera i orkiestry kameralnej Capella Bydgoszczensis. Allegro, largo i allegro, czyli koncert C-dur Antonio Vivaldiego na gitarę i tutti violini pizzicati.
Thank you.
koncert na gitarę i orkiestrę smyczkową Antonio Vivaldiego, koncert C-dur oznaczony w katalogu dzieł kompozytora numerem 425. A teraz gitara w wieku XVII jako instrument solowy, instrument koncertowy, któremu przeznaczone są utwory, w których popisać można się nie tylko kunsztem wariacyjnym, ale także po prostu znakomitą wirtuozerią instrumentalną, typową dla końca XVII, XVIII i wreszcie XIX wieku, w którym królowała fantazja instrumentalna, w którym królował popis i wirtuozeria, przeznaczona na różne rodzaje instrumentów, ale dotykająca także muzyki hiszpańskiej, muzyki gitarowej. Zatem kompozycje dwóch twórców, przedstawicieli dwóch różnych pokoleń kompozytorów piszących na gitarę. Na początek Matteo Albeniz, czyli twórca działający w drugiej połowie wieku XVIII i początku XIX. Urodził się bowiem w 1755 roku, zmarł w 1831. Komponował on, jak na epokę klasyczną przystało, sonaty. I oto sonata instrumentalna przeznaczona na gitarę, solo Matteo Albeniza. A zaraz po niej następne pokolenie Albenizów. Słynny Isaac Albeniz, działający już na przełomie wieku XIX i XX, urodził się bowiem w 1860 roku, zmarł w 1909. I jego słynne tango, będące przykładem zastosowania gitary w takiej formie i w taki sposób, w jaki kojarzy nam się gitara jako instrument koncertujący końca wieku XIX. Zatem Matteo Albeniz i Isaac Albeniz i solowa muzyka gitarowa w wykonaniu Johna Williamsa. A na kolejny muzyczny wieczór w Bibliotece Salonu Klasycznego zapraszam Państwa za tydzień. Do usłyszenia.